witamy Państwa jak co środę serdecznie w programie interwencyjnym Po stronie prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, jesteśmy w Pyrzycach. Chcemy dzisiaj mówić o problemach tutejszych rolników, ale nie tylko tych, którzy są tutaj za nami, ale o wszystkich rolnikach i o wszystkich problemach rolniczych, które w ostatnim czasie są tak głośne i próbują dotrzeć do uszu rządzących, do również naszego społeczeństwa. Kto ziemię, przemysł, handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten zdradza naród. O tym chcemy dzisiaj mówić. Taki temat chcieli przedstawić Państwu nasi dzisiejsi goście. Warto z nami zostać, ponieważ ten temat dotyczy nas wszystkich. Rozmawiamy z panem Edwardem Białkowskim, przewodniczącym Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, jak również jest pan przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NSZ Solidarność w Województwie Zachodniopomorskim. Panie przewodniczący, który to dzień już dzisiaj protestu i jak wygląda ten wasz protest?
Edward Kosmal, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Solidarności i przewodniczący Komitetu Protestacyjnego praktycznie od 3 lat. Nasze postulaty są niezmienne. Nas zdominowała, ponieważ jest niedługo, zbliża się rok 2016, gdzie będzie swobodny obrót ziemi w Polsce. Jesteśmy w pięknym zakątku ziem pyrzyckich, najlepszych ziem w naszym województwie, ale również w kraju. I według informacji, jakie mamy tutaj, około 50% tych ziem jest w ręce obcego kapitału. Może niech te flagi, które wiszą, nie muszą być prowokacją, tylko chcieliśmy pokazać, że rzeczywiście jest to ogromny problem, nie tylko nas, ale całego narodu, bo to są ziemie tak zwane odzyskane i już praktycznie większość tych ziem jest w ręce obcego kapitału.
Panie przewodniczący, czy ja dobrze usłyszałem? 3 lata już protestujecie?
Tak, 3 lata protestujemy. Zaczęliśmy 29 lutego 2012 roku spod bramy Stoczni Szczecińskiej, która została zlikwidowana, gdzie zostało zlikwidowane około 12 tysięcy miejsc pracy i nie chcemy, żeby stało się również z naszymi gospodarstwami, bo w rękach państwowej ziemi około 4,5 miliona hektarów po zlikwidowanych PGR-ach miało trafić w ręce polskich rolników. Miały być tworzone nowe gospodarstwa, ale niestety z tym jest wielki, ogromny problem. Od kilkunastu lat praktycznie walczymy, żeby ta ziemia trafiła w polskie ręce, do polskich rolników, a niestety tak nie jest. Rzeczywistość okazała się, że w tej przepięknej ziemi chrześcijańskiej, która rodzi w Pyrzyckiej, która rodzi pszenicę, buraki, niestety rolnicy mają problem z powiększaniem gospodarstw. Większość tych ziem jest w rękach całego kapitału i dlatego tak walczymy z determinacją i nieprzypadkowo jest hasło naszego protestu. Nie tylko okazuje się, że ziemia jest w obcych rękach, ale praktycznie przemysł, przetwórstwo, którego rolnicy zostali pozbawieni. W rolnictwie jest największy kryzys od wielu lat i ten kryzys się pogłębia. I obawiamy się, że w tej sytuacji geopolitycznej, gdzie praktycznie kapitał globalny, gdzie potężne sieci przejęły nie tylko przemysł, ale handel, no po prostu my jesteśmy tylko producentami surowca. I żeby naprawdę poprawić swoje warunki bytu, najważniejszą jest rzeczą powiększenie gospodarstwa, nie tylko. I z tym niestety mamy ogromny, ogromny problem. Jest bardzo młodych, dużo ludzi wykształconych, które by chciało chętnie pracować na gospodarstwie, nie tylko ojca, ale tworzyć te nowe gospodarstwa. Niestety mamy ogromny problem. Po prostu rząd tak doprowadził sytuację prawną, a szczególnie po 2011 roku, gdzie ustawowo na skutek 30% wyłączeń z areałów zalegalizowano praktycznie sprzedaż polskiej ziemi spółkom. W 2003 roku, przed wejściem do Unii Europejskiej, zmieniono zapisy w ustawie o nieruchomościach rolnych dotyczących gdzie praktycznie zakaz sprzedaży cudzoziemcom ustawy z 1920 roku, gdzie trzeba było zezwolenia mieć na sprzedaż akcji w spółkach. Trzeba było mieć zezwolenie ministra spraw wewnętrznych, ministra rolnictwa. Niestety ten zakaz został uchylony i nie dotyczy on członków Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej. I okazuje się, że dzisiaj nikt na tym nie kontroluje. Udział akcji w spółkach przebiega w różny sposób, w zależności od koniunktury. Dzisiaj się tworzą spółki i jest najgorsze to, że spółki z obcym kapitałem traktowane są jak spółki prawa polskiego i one mogą nabywać i kupować ziemię. Jest to tragedia.
Panie Przewodniczący, jesteśmy przed siedzibą oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Pyrzycach. Czy to jest ten podmiot, który sprzedaje tą ziemię?
No cały... Oczywiście, kiedyś to była Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, później przekształcono w Agencję Nieruchomości Rolnej. My cały czas w tych akcjach prywatyzacyjnych domagamy się zakazu sprzedaży ziemi spółkom z obcym kapitałem. Uważamy, że agencja w swoich statucie ma zapisy, że ziemia ma być przeznaczona na powiększenie i tworzenie gospodarstw. Ma być zapobiegać koncentracji gruntów. Niestety tego nie robi. W województwie zachodniopomorskim 2% gospodarstw posiada 50% ziemi skupionych w jednych rękach. Według naszych informacji i tych, które podają oficjalnie, czy wypisu z rejestru gruntów, tu około 400 tysięcy hektarów jest w obcych rękach. Tutaj w gminie Pyrzyce, w powiecie pyrzyckim jest około 60%. Są to najlepsze ziemie, no zostały one zabrane rolnikom. I to jest tragedia. To jest tragedia nie tylko rolników, ale też Polski. Bo to jest tak, jakby ktoś sprzedał własną matkę. A ziemia to jak matka, i którą należy nie tylko szanować, ale i kochać i o nią dbać.
Panie Przewodniczący, jesteśmy przed siedzibą oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych. Pan był na rozmowach z prezesem w Warszawie, tak? Panem Świętochowskim.
Po proteście 22 stycznia, lutego w Stargardzie Szczecińskim umówiliśmy się na spotkanie z prezesem Świętochowskim w Szczecinie i takie spotkanie miało odbyć się drugiego. I odbyło się, tylko dziwo, pan wojewoda zrobił wszystko, żeby pan prezes nie spotkał się z nami, więc go wysłał do Koszalina. Niestety rolnicy byli tak zdeterminowani, nie zostaliśmy o tym poinformowani. Poczekaliśmy na niego, rozmawialiśmy o nowych rozwiązaniach prawnych i co można zrobić. I uważamy, że w tym pracodawstwie, czyli w prawie, które jest obecnie, można również zachować ten charakter polskiej ziemi.
Proszę wyjaśnić zachowanie pana wojewody, bo nie rozumiem, co on takiego zrobił, że utrudniał to.
To znaczy wyszło na to, że pan wojewoda chciał doprowadzić tego, żeby Komitet Prezesyjny Rolników i Rolnicy nie spotkali się z panem prezesem Świętochowskim. I ponieważ myśmy kilka razy zmieniali termin i to na prośbę pana Świętochowskiego, tylko za tym szły pisma, że pan wojewoda kierował drogami pana Świętochowskiego nie do Szczecina i do Pyrzyc. Sam zresztą powiedział, że najlepiej byłby, jakby się z nami nie spotkał. Aleśmy doprowadzili do takiej sytuacji, że pan prezes przybył, ponieważ powiedzieliśmy, że zostaniemy w tym budynku Urzędu Wojewódzkiego. Najwyżej po prostu nas wyniesie policja, bo tak się nie robi. Urząd się chwali, że jest przyjazny dla obywatela. Niestety okazało się, gdzie jest ta właśnie prawda, że urząd nie jest przyjazny. I co prawda mamy ten program i uważamy, że jest to sprawa bulwersująca i naprawdę tak się nie powinien zachowywać urzędnik państwowy.
Dziękuję, mówił pan Edward Kosmal, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Proszę państwa, wrócimy jeszcze do rozmowy z panem przewodniczącym. Będziemy również starali się przedstawić państwu argumenty kolejnych osób, które tutaj przyszły. W dzisiejszym programie poruszymy sprawę trzodych, również bardzo ważnych spraw, które rolnikom są tutaj bardzo po prostu, o te rzeczy ci ludzie się niepokoją.
Pan Jan Białkowski, członek Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, także członek Komitetu Protestacyjnego. Mówimy dzisiaj między innymi o problemie z polską ziemią. Już pan przewodniczący trochę nam o tym powiedział, ale jakie pan widziałby uregulowania prawne, żeby tę sytuację uspokoić?
Pani redaktor, szanowni państwo, ja proponowałbym jednak wrócić do historii troszeczkę, żeby przybliżyć państwu, bo nie wszyscy pewnie sobie zdają w kraju sprawę z tego, skąd my tutaj jesteśmy i praktycznie co tutaj się dzieje. Więc na ziemie zachodnie odzyskaliśmy te ziemię po II wojnie światowej jako rekompensatę za ziemię utracone na wschodzie. Przyjechali tutaj ludzie głównie z terenów wschodnich właśnie II Rzeczypospolitej, ale również z Polski centralnej. Nasi dziadkowie, nasi rodzice przyjechali tutaj w poszukiwaniu lepszego bytu. Chcieli tutaj zapuścić korzenie. Niestety wtedy im nie pozwolono. Zaczęły powstawać PGR-y. Tą ziemię, którą dostali początkowo, zaczęto na siłę kolektywizować. Znane są zajścia, powiedzmy, gryfickie, gdzie rolnicy właśnie zaczęli się buntować jako jedni z pierwszych w kraju przeciwko kolektywizacji tej na siłę robionej. I praktycznie nasi rodzice, nasi dziadkowie nie mieli możliwości, żeby w tą ziemię wrosnąć, a poprzez nich również państwo polskie. Bo tak to rozumiem, że państwo wrasta, naród wrasta poprzez swoich rolników w ziemię. Sytuacja wyglądała tak w roku 90, że 80% gruntów należało do państwowych gospodarstw rolnych. Rolnicy posiadali w tym czasie około 20%. I teraz, proszę państwa, wydawałoby się, że stał się cud praktycznie, że wtedy te gospodarstwa rodzinne, te gospodarstwa chłopskie małe mają ogromną szansę rozwoju. Tak nam się wydawało, no, ponieważ komuna upadła, no to kolej na nas, prawda? To teraz my rolnicy będziemy się rozwijali. No nic bardziej błędnego. Zrobiono wszystko, żeby nie dopuścić do tego rozwoju. Powstała Agencja Nieruchomości Rolnej, która praktycznie całą ziemię z PGR-u najpierw przejęła w całości do zasobu, jak to się nazywa, zasób własności rolnej Skarbu Państwa. I nie było możliwości praktycznie, żeby rolnik w latach 90. wyrwał coś z tego zasobu na połączenie gospodarstwa rolnego. Mówiono nam, że jest to przejściowe, że oni w tej chwili przejmują, tylko jak przejmą, to będziemy dzielić między rolników. Okazało się, oczywiście w pierwszej kolejności tą ziemię wydzierżawili, byli pracownicy, głównie dyrektorzy, kierownicy państwowych gospodarstw rolnych, na warunkach naprawdę, już nie chcę mówić, no powiedzmy w cudzysłowie, preferencyjnych, bardzo preferencyjnych. Ale mimo wszystko nie było koniunktury i te spółki zaczęły padać. I co się zaczęło dziać? Wymyślono cesję. To jest takie uregulowanie prawne, które nie ma umocowania w żadnej z ustaw naszych. I kontrola NIK-owska, która była przeprowadzona w latach 2012-2013, głównie tutaj kontrola w Poznaniu to podkreśliła, w oddziale terenowym w Poznaniu, że ta cesja jest nielegalna, jest to zjawisko nagminne. Praktycznie na podstawie zarządzeń prezesów większość ziemi w tym województwie przepłynęła w ręce obcych spółek. One początkowo były z większościowym niby kapitałem polskim, ale wiadomo było, że zarządzają nimi obcokrajowcy. Czyli była taka sytuacja, że traktorzysta, prawda, który pracował w spółce, miał 52% kapitału, natomiast no, ten mniejszościowy kapitał to był właśnie jego zwierzchników, tak? No, kuriozum. Ale tak to niestety się stało, że praktycznie z ominięciem prawa ta ziemia przepłynęła w ręce obcych. I praktycznie gdyby ta ziemia została podzielona między nasze gospodarstwa rodzinne, to mielibyśmy najlepszą strukturę obszarową chyba w Europie, może. Gdyby ta ziemia zasiliła rzeczywiście te gospodarstwa, które tutaj rodzinne, które mamy na naszym terenie, to byłoby cacko w skali Europy. No niestety tak pokierowano tymi przekształceniami, że większość ziemi trafiła w ręce spółek, jak powiedziałem. W tej chwili jest taka sytuacja, że stworzono ustawą z 2011 roku możliwość taką, że te spółki mogą tą ziemię kupić po wyłączeniu 30%. Za preferencyjną cenę oczywiście, czyli 70% państwo sprzedaje po preferencyjnej cenie spółkom, natomiast nasi rolnicy otrzymują 30%, o które muszą się bić w przetargach. I czasami ta ziemia jest licytowana 2-3-krotnie wyżej niż cena, za którą kupują obce spółki. Oprócz tego
te spółki mało, że kupują 70%, to nawet tych 30% nie chcą odpuścić i podstawiają słupy, które dodatkowo również podbijają cenę na tych przetargach. Także mamy tutaj ze zjawiskiem kuriozalnym i dokładnie wszyscy o tym wiedzą, że ta ziemia przepływa, bo w ręce obce, bo w sytuacji, kiedy spółka jeszcze teoretycznie z kapitałem większościowym polskim kupuje tą ziemię, za chwilę po nabyciu tej ziemi zmienia się skład kapitałowy i całość, prawda, udziałów mają obcokrajowcy. I w ten sposób w tym województwie według naszych szacunków około 50% gruntów, a nawet już w tej chwili chyba więcej, jest w rękach obcokrajowców. Także sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo poważna. Odczuwamy to w ten sposób, że te wszystkie nasze protesty, bo jak tutaj było wcześniej mówione, protestujemy już 3 lata i problem ziemi po prostu nie może się przebić. Nasze protesty nie mogą się przebić na antenę ogólnokrajową. Gdyby nie państwa stacje, czyli Radio Maryja, Telewizja Trwam, praktycznie ten problem nie wyszedłby poza województwo zachodniopomorskie. Dziennikarze zachodniopomorscy, którzy już przyznają nam rację, oni wiedzą, co tutaj się dzieje, również mówią, że ich materiały po prostu się na antenę ogólnokrajową nie przebijają. No jest blokada informacyjna, także również w tej chwili, kiedy te protesty trwają, no troszeczkę mamy wrażenie, że to może wszystko przygłuszyć problem ziemi, a został dokładnie rok chyba i 2 miesiące do 30 kwietnia 2016 roku, kiedy ci, którzy w tej chwili posiadają tą ziemię, będą legalnie mogli nabyć. Już nie będzie żadnych spółek, tylko po prostu będą konkretne osoby. Jedna osoba będzie miała powiedzmy 30, 40, 50 tysięcy hektarów, a nasi chłopcy tutaj, którzy chcą się rozwijać, nie mogą powiększyć swoich gospodarstw rodzinnych. To jest tragedia, bo tutaj no właśnie na terenie Pyrzyc to jest doskonały przykład, bo ostatni spis, który mieliśmy w 2010 roku, powiedział, wyraźnie wykazał tutaj, że na terenie powiatu pyrzyckiego jest około 200 rolników, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwa i nie mogą tego zrobić. Nie mogą tego zrobić, natomiast w świetle prawa obcokrajowcy kupują ziemię, najlepszą ziemię w Polsce praktycznie, a przynajmniej jedną z najlepszych.
No i tu też trzeba jasno powiedzieć, że wy nie chcecie tej ziemi za darmo, wy ją chcecie kupić, ale po tych cenach nie wiadomo jak wygórowany.
To znaczy oczywiście, przecież koledzy mówią to jasno i wszyscy o tym mówimy i mamy dostatecznie dużo dowodów. Jak już wcześniej powiedziałem, to obcokrajowcy kupują taniej niż polski obywatel, polski rolnik od polskiego państwa. To jest kuriozum. No, czegoś takiego chyba nie ma, no na pewno nie ma. To nie ma o czym mówić, bo to jest naprawdę. Ktoś, kto to wymyślił, to nie wiem, co powinien dostać. No, bo nagrodę to Nobla to chyba nie wypada mówić, że nagrodę Nobla jakoś tam... Szatański pomysł po prostu to jest, no.
Jakie wy widzicie uregulowania prawne tej sytuacji?
To znaczy przede wszystkim my jesteśmy przeciwko sprzedaży w tej chwili na siłę tej ziemi, kiedy nasze przepisy prawne, bo przepisy, które mamy, teoretycznie są dobre, bo ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego czy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zadaniach, które agencji nakłada, to agencja powinna poprawiać strukturę obszarową i dbać o przeciwdziałać nadmiernej koncentracji. Czyli to też się wszystko się zgadza, tak? Natomiast kontrola NIK wykazała, że praktycznie to się ma nijak do tego, co agencja robi. Są po prostu brak jakichkolwiek działań zmierzających ku poprawie struktury obszarowej. Przepisy antykoncentracyjne jest taki artykuł 28a w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który miał teoretycznie przeciwdziałać nadmiernej koncentracji. My żeśmy we wrześniu jako Związek NSZZ RI Solidarność wysłali wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, żeby po prostu naświetlić mój, prosić go o pomoc tutaj w poprawieniu prawa w ten sposób, żeby jednak nasze prawo przeciwdziałało tej koncentracji. 7 stycznia rzeczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich wysłał pismo do ministra Marka Sawickiego, który przyznał nam rację, że te przepisy antykoncentracyjne nie istnieją i prosi bardzo pana ministra, żeby pan minister raczył rozważyć, prawda, a może się uda coś przygotować, jakieś przepisy, które no może by trochę uszczelniły jednak. No trochę, wie pani, wobec tej sytuacji, którą tutaj mamy, wobec tego dramatu, który się tutaj rozgrywa, no to jest co najmniej... śmieszne albo żenujące, nie wiem, jakie słowo używać.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Janem Białkowskim, członkiem Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Przypomnijmy, proszę Państwa, znajdujemy się w Pyrzycach przed oddziałem terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych. Kto sprzedaje ziemię, ten zdradza naród. Tak, ci ludzie, którzy są na tym dzisiejszym programie, tak chcieli, aby taki przekaz trafił do naszego społeczeństwa i do naszych rządzących. Proszę Państwa, bardzo wiele mówi się o tym, aby gospodarstwa rolne były w miarę duże, dały ekonomiczną podstawę do swojego istnienia. Z tym są problemy, szczególnie tutaj. Tutaj, gdzie tej ziemi okazuje się jest bardzo dużo, ale nie jest ona dostępna dla polskich rolników. Pan Przemysław Bałbaczyński prowadzi gospodarstwo rolne. Panie Przemysławie, gdzie pan prowadzi to gospodarstwo? Jaki profil tego gospodarstwa? Co pan w tym gospodarstwie ma?
Prowadzę gospodarstwo rodzinne o małej areale, bo 24 hektary. No i chciałbym rozwinąć, patrząc na perspektywę wyłączeń, jakie rząd oferuje nam rolnikom. Także no, sprzedaję, wyłączam małe kawałki, które są dzielone na dużą ilość rolników, a nie możemy tego wykupić.
Tyle mówi się o tym, szczególnie aby inwestować w młodych rolników. Jak pan idzie do tych urzędów, to co oni odpowiadają panu?
No, że jest możliwość, ale tak realnie to nie ma możliwości rozpowiększenia swojego gospodarstwa.
Dlaczego?
No bo no nie puści, nie mam 24 hektary i nie wydam 50 tysięcy za pole, bo nie utrzymam tego, tak?
A tu widzimy ciągniki. Bardzo wielu ludzi na te ciągniki patrzy i mówi, że rolnicy są bardzo bogaci. Jak pan jako młody rolnik 20-hektarowy patrzy na te ciągniki?
No, posiadam taki ciągnik, ale co z tego, jak on jest własnością banku. Jakbym nie spłacał rat, to by było zabrane mi to.
A ile pan musi spłacić tych rat?
Dużo, dużo.
Teraz pewnie trudno przypomnieć sobie, ale taki ciągnik ile kosztuje?
No, około 150 tysięcy, jak ma mały ciągnik, tak?
Na zakupy pan nim jeździ?
No nie, posiadam dość malutki samochodzik, który musi mi na to starczyć, tak?
Pytam, ponieważ niektórzy patrzą na takie ciągniki jak na takie dobro luksusowe. Do czego służy panu ten ciągnik?
No do ogólnych prac gospodarczych. Do orki, do siania.
Jak pan widzi swoją przyszłość gospodarstwa?
No chciałbym ją widzieć kolorowo, ale co będzie, dopiero się okaże. Może nowy rząd może by coś zmienił, no zobaczymy, jak to będzie.
A czy przy tej powierzchni gospodarstwa coś można więcej z tego gospodarstwa, mówiąc tak kolokwialnie, wyciągnąć? Da się więcej?
No z samej ziemi nie da się. No trzeba, ja trzymam troszeczkę bydła mało, ale no trzeba było więcej ziemi.
W pobliżu pana gospodarstwa jest taka ziemia do nabycia?
No jest. 3 lata już leży ugorem, ale no nie można jej nabyć, bo co chwilę jakiś albo słup, albo sami rolnicy potrafią dobić do takiej ceny, która po prostu jest nierealna.
A ta ziemia stoi naprawdę ugorem?
Tak. 70 hektarów od 3 lat.
Dziękuję, mówił pan Przemysław Bałbaczyński. Proszę państwa, ziemia, która mogłaby służyć nam wszystkim, mogłaby żywić nasz naród, a jeszcze mogłaby służyć na eksport, aby również poszerzyć nasz dobrobyt. Taka ziemia stoi ugorem, tak mówią tutaj okoliczni rolnicy. Zostańcie państwo z nami, bo ten temat dotyczy każdego z nas, ponieważ każdy z nas chce jeść smacznie, zdrowo i obficie. Aby to było zapewnione, muszą być rolnicy i to polscy rolnicy. Wiemy, ile potrafi kosztować energia importowana z zagranicy, na przykład gazu czy też ropy. Jeśli nie będzie polskich rolników, będziemy również importować żywność. Kogo na nią będzie stać? Zostańcie państwo z nami.
Pani Bożena Jaszczowska, członek zarządu Ekoland Zachodniopomorskim, jest naszym kolejnym rozmówcą. Mówicie dzisiaj państwo o też wielkim kryzysie w rolnictwie i między innymi o problemie sprzedaży bezpośredniej. Jak to wygląda i jak to powinno wyglądać?
To znaczy sprzedaż bezpośrednia. Jeżeli nie ma przetwórstwa w gospodarstwie, to nie możemy i sprzedawać bezpośrednio przetworzonych naszych produktów, tak? Przepisy powinny być dostosowane do wielkości gospodarstwa i przetwórstwa, które się w danym gospodarstwie, w danym gospodarstwie można przetworzyć, prawda? Bo jeżeli ja mam na przykład niewielkie gospodarstwo, ja mam tylko 1,20 hektara i uprawiamy go ekologicznie razem z mężem i z dziećmi, z tego nie możemy wyżyć. Gdyby mąż nie pracował, to naprawdę byśmy mieli wielki problem, tak? Ale sprzedając sam surowiec, to są naprawdę niewielkie pieniążki. A jeżeli ja już te produkty przetworzę, no to nie mówię, że możemy się z tego utrzymać, ale możemy do tego, znaczy dorobić sobie, tak? I powstał na przykład w Szczecinie sklep z produktami tradycyjnymi i regionalnymi pochodzącymi z Niemiec. Tak, więc ja mam takie pytanie. Czyje interesy, nie wiem, państwo broni, bo naszych na pewno nie. Przez 2 lata istniała podkomisja przy ministrze do spraw sprzedaży bezpośredniej przetwórstwa i w tej chwili no, wydawałoby się, że wszystko będzie już dopięte na tip-top, że będziemy mogli przetwarzać. Więc się okazało, że tak, Ministerstwo Finansów nie miało żadnych sprzeciwów. Tak, Ministerstwo Zdrowia nie, więc Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że to nie jest zgodne z przepisami unijnymi. W krajach Unii Europejskiej można to robić, a my należymy do Unii i my tego nie możemy przetwarzać. Więc ja się pytam, kogo państwo polskie broni? I za czyim stoi interesem?
Jakie pani posiada gospodarstwo i jak to teraz obecnie o pani wygląda?
Ja mam naprawdę niewielkie gospodarstwo. Hektar 24, które odliczyłam po dziadkach i tu jest też właśnie problem z dokupieniem ziemi, bo w naszych rejonach, tutaj ja pochodzę, akurat mam gospodarstwo w Dolicach, nie ma tej ziemi, bo może nie obcy kapitał, tylko wielcy przemysłowcy, tacy spółdzielnie, wykupiły tą ziemię i jeżeli jest jakiś kawałek ziemi, to są tak wysokie ceny, że to jest po prostu nieosiągalne dla nas, rolników naszych. Polskich.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Bożeną Jaszczowską po stronie prawdy. Za chwilę powrócimy do tematu.
Kolejnym naszym rozmówcą jest pan Wacław Klukowski z Podpyrzyckiej Wsi. Panie Wacławie, jak pan patrzy na te ciągniki, na te dopłaty jako rolnik? Bo bardzo dużo się słyszy o tym, że rolnicy ciągle coś dostają. Dostają bardzo dużo pieniędzy.
Tak, proszę pana. Sam 520 tysięcy, 10 lat go będę spłacał. Dobrze, że jakoś jeszcze walczy i już 5 lat spłacam, to jeszcze 5 lat zostało. Każdy z nas ma taką samą sytuację. Natomiast nie trzeba patrzeć przez pryzmat tych ciągników i nowych, bo one muszą być dzisiaj na większych areałach po pierwsze niezawodne, po drugie muszą robić dużo większą pracę, po trzecie nie było polskiego sprzętu, żeby był odpowiednikiem i żeby był po prostu niezawodny, a nam to było potrzebne. Ale tu trzeba podkreślić zupełnie inną sprawę. Nie to, że nam się dopłaca do tych ciągników, bo to, co nam się dopłaca, to jest ułamek. Proszę pana, skoro 60% gruntów rolnych jest w posiadaniu spółek z kapitałem obcym, to musimy wiedzieć, że 60% dopłat Unia nam dała i Duńczycy i Niemcy nam je zabrali. To miało być na rozwój polskiego rolnictwa, a wróciło z powrotem do ich kieszeni. To jest pierwszy filar, dopłaty bezpośrednie. Ale teraz jest drugi filar, czyli rozwój gospodarstwa, wszystkie grupy producenckie. I tu dopiero jest tragedia. Bo około 80% zabrały te spółki z kapitałem obcym. I jeśli mówimy o tym, że mamy rozwijać rolnictwo, to pytam się, jak mam rozwijać? Przecież myśmy walczyli o to, że jak wstąpimy do Unii, to mamy się rozwijać. A za pieniądze unijne rozwijają się na naszej ziemi obcym. Mało tego, mamy dość dobre prawo, bo ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie jest złą ustawą. Sam ją w czwartej kadencji Sejmu przyjmowałem. O gospodarowaniu nieruchomościami też nie jest najgorszą ustawą. I nie mówmy, że nasze prawo nie jest do końca szczelne, bo jest dobre, ale nie ma chęci i woli politycznej. Bo jeśli my wynajmujemy kancelarie prawne, które chcą nawet uszczegółowić to prawo, wysyłamy konkretne rozwiązania do ministra rolnictwa, dajemy je dyrektorom agencji i to jest ignorowane, to pytam, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Minister rolnictwa zaprasza na rozmowy. Ja sam niejednokrotnie z ramienia różnych komitetów byłem na rozmowach. Podpisaliśmy stosy porozumień. Tylko proszę pana, już trzeci rok nic nie jest realizowane. Okazuje się, że nasz prezes agencji, minister rolnictwa, może mówić wszystko, co mu przyniesie ślina na język. Może obiecać wszystko. Podpisać starty porozumień i tego nie realizuje.
Przepraszam panie Wacławie, ale jest napisane na budynku Urzędu Rady Ministrów honor i ojczyzna. No ktoś, kto nie dotrzymuje porozumień podpisanych w dodatku i to, jak pan mówi, stosy, jak pan jako zwykły obywatel patrzy na takie zachowanie?
Proszę pana, ja widzę tylko butę, ja widzę niekompetencje i to, co zrobiły te ostatnie rządy, to jest przerażające, bo ilość zatrudnienia w urzędzie, w Ministerstwie Rolnictwa zwiększyła się podwójnie. Natomiast ciągle słyszy się o tym, że albo zapomniano odpowiedzieć do Brukseli, nawet w kontekście na przykład limitu mleka, albo nie pojechano na jakieś rozmowy, albo, no proszę Państwa, no teraz ma wchodzić tak zwane zazielenienie. Ono już od stycznia obowiązuje, a agencje restrukturyzacji i modernizacji nie mają wytycznych, nie są przygotowane, zaraz nie są przygotowani, nie wiedzą jak to wypełniać. My zaraz dostaniemy wnioski, zrobimy w tych wnioskach błędy, bo zrobimy. Bo nie ma rozporządzeń, bo nie jesteśmy przeszkoleni, tak? To trzeba było robić 2-3 lata prędzej, ale towarzystwo spało. I dzisiaj się okazuje, że nam te 70 euro z 200 iluś po prostu ukradną. Ukradną w bezczelny sposób i powiedzą jeszcze, że my jesteśmy winni temu, że nie potrafimy wypełniać dokumentów. Proszę Państwa, to jest skandal. Tak w państwie prawa być nie może. Ja jestem sam zdziwiony i sam naprawdę ubolewam nad tym, że to wszystko, co robią te rządy, dotyka nie tylko nas rolników, dotyka wszystkie grupy społeczne. Ale nie wiem, może to społeczeństwo jest już tak zmęczone, że po prostu nie ma siły, nie ma odwagi i nie chce wyjść protestować. Ja liczę na to, że tak jak po naszym proteście, jak po protestach tych wszystkich kolegów w kraju, którzy protestują, dojdzie do tego, że my wreszcie się dogadamy wszyscy razem, bo tak dalej być nie może. No proszę Państwa, zaraz będzie rok 2016. To nie jest tak. Kiedyś jak ktoś najechał na kraj, zabrał ziemię, to później można było to w różny sposób rozstrzygać, jeśli się wygrało tą wojnę, tak jak teraz na przykład po II wojnie światowej. Ale jeśli my sami wyprzedajemy, to żaden trybunał międzynarodowy nie przyzna nam racji, bo my sami to sprzedajemy.
Hipolit Cegielski powiedział, że taki ktoś jest zdrajcą, bo zdradza naród.
Proszę pana, ja też mówię, że to są zdrajcy. Ja też mówię, że to są zdrajcy. Proszę pana, ja też sam mam problemy z wykupieniem ziemi. Sam mam problemy w państwie. Chcę się rozwijać tylko dlatego, że wziąłem duże kredyty, tylko dlatego, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji mam podpisane różne programy, to tylko dlatego mi się to przedłuża. No. A tak naprawdę powinienem sobie gospodarować spokojnie, kupić tą ziemię, spłacać ją tam 15 czy 20 lat, przekazać ją synowi, jak już nie będę miał siły, żeby gospodarował. Ale nie, robi się wszystko, żebym ja, to ja mówię na swoim przykładzie, żebym ja tego nie kupił. Żebym ja tego nie kupił, bo już z tyłu czeka obcy kapitał. To jest przykre, ale tak jest. I my musimy wspólnie o tą ziemię walczyć, bo my walcząc o ziemię, walczymy o nas przemysł przetwórczy, walczymy o dobrą jakość żywności dla Polski, dla Polaków, żeby było mniej chorób. Proszę pana, nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę. Tak naprawdę to przez te mniej więcej 15 lat my wykończyliśmy na przykład trzody chlewnej. Tłucz trzody chlewnej Polski. My nie mamy zdrowej żywności. Nikt na to nie zwraca uwagi, że polskie zakłady i obce zakłady w Polsce przerabiają no, na pewno nie tej jakości mięso, które produkują polskie gospodarstwa. I nabijają tylko polskie znaki towarowe. Przecież to jest zwykłe oszustwo. Ja jak rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmują się tym zagadnieniem, to nawet meksykańską wołowinę się w Polsce przerabia. I bije się polskie znaki. Ją się wysyła na zachód i jeszcze indziej i na tym ludzie zarabiają. Kapitał oczywiście obcy, bo to robią obcy. Potężne koncerny, które przejęły nasz przemysł przetwórczy. Dzisiaj jest taka sytuacja, że jeszcze gospodarują te gospodarstwa, które prowadzą produkcję roślinną. No bo jeśli naprawdę dobrze to robią, jeśli naprawdę odpowiednią ilość składników zastosują i zrobią dobrą pielęgnację, to mają dużą wydajność. Oszukają nas na tych skupie, bo i tak oszukują, bo przecież to też jest przejęte przez obcy kapitał, ale jeszcze w jakiś sposób na tym możemy prosperować. Ale zapewniam Państwa, że jak ten kapitał tu się na tych ziemiach jeszcze bardziej wzmocni, to przyjdzie do takiego momentu, że nie będziemy mieli gdzie sprzedać. I te wszystkie kredyty, które zaciągniemy na ten sprzęt, na tą ziemię, my to oddamy za marne pieniądze. Bo ekonomicznie po prostu nie będziemy wydolni, żeby to spłacić. I teraz się pytam, dla kogo jest to państwo? Dla Polski? Dla kogo walczyła ta Solidarność? Gdzie sprzedali już większość zakładów przetwórczych w kraju, gdzie nie ma polskiego przemysłu. Teraz się sprzedaje ziemię, a po cichu już dążono do tego, żeby zmienić konstytucję i sprzedawać lasy. No na litość boską, no opanujmy się, tak nie można.
Panie Wacławie, czy naprawdę jest tak, że te ciągniki, które macie na kredyt, jeśli ich nie spłacicie, to nawet jeśli ta ziemia jest w waszych rękach, no to jeśli tak będzie taka sytuacja się rozwijać, to przyjdzie pewien pan, który się nazywa komornik, zlicytuje i odpowiednia osoba kupi takie gospodarstwo. Czy grozi to tutaj i w jakiej to może być skali?
Proszę pana, na samym początku wypowiedzi powiedziałem, że to jest ponad 60% w spółkach z kapitałem obcym. Zaraz to wszystko będzie zalegalizowane. Mało tego, te spółki tworzą także swoje podmioty skupowe i już skupują o wiele niżej, po wiele mniejszych cenach niż można sprzedać zboże na rynku i sprzedać zboże na zewnątrz od rolników, którzy mają mniejsze dostawy, no i nie stać ich na to, żeby wynająć duże środki transportu, zawieźć to gdzieś tam do portu, czy zawieźć to za granicę, czy do dużych podmiotów skupowych. Oni się dodatkowo dorabiają na gospodarstwa są rozproszone, są małe. Gdyby one miały większą siłę nabywczą, gdyby miały większy areał, te gospodarstwa po prostu by się rozwijały. Ale właśnie nasze ustawodawstwo poszło w tym kierunku. No przecież ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego mówi, że optymalne gospodarstwo rodzinne to mniej więcej 300 hektarów. To pytam, dlaczego w skali kraju takich gospodarstw na 1,5 miliona gospodarstw jest około 200 tysięcy? No przecież agencja powstała w 91 roku. Ile to lat minęło? I od samego początku przyświecał ten cel. To co, rolnicy są winni? Rolnicy chcą kupować, rolnicy protestują. Rolnicy nawet sami sobie krzywdę robią przez to, że działania agencji są takie, że są na przetarg wystawiane małe kawałki i mała ich ilość. I rolnik chcąc kupić jest zmuszony do tego, żeby po prostu przebijał tą cenę. I kosztem tego, że będzie spłacał ją naprawdę wiele, wiele lat. Ale o tym przecież już koledzy mówili.
To jest to, co mówił pan Przemysław tutaj, tak? Że niektórzy rolnicy sami podbijają cenę, ale przyczyna jest taka, że to agencja wystawia małe działki i mało tych działek, tak?
I teraz kolega, pan się powołał na niego, na kolegę. No przecież jeżeli ten kolega kupił ten ciągnik i zapłacił te 150 tysięcy, to na litość boską on musi utrzymać rodzinę, wysłać dzieci do szkoły, spłacić te kredyty i jeszcze jakoś funkcjonować. To on nie ma innego wyboru, niż przebijać tą cenę ileś lat i liczyć na to, że rozłożą mu ten kredyt na 20, a może 30 lat i wtedy jakoś będzie funkcjonował. On nie ma innego wyboru, ale kolega też nie powiedział. Powiedział o 70 hektarach, które gdzieś tam leży niedaleko koło jego miejscowości, ale nie tak dawno zostało prawie 500 hektarów sprzedane naszej spółce, która 2 miesiące później zbyła udziały dla obcego kapitału niemieckiego. Gdzie jest agencja? Kto to sprawdza? Powinna natychmiast spowodować odkup i podzielić to dla rolników. I agencja o tym wie, rolnicy to zgłaszali i się nie dzieje nic. Mało tego, nasi adwokaci niejednokrotnie zgłaszają sprawy do prokuratury. Sprawa za to Obojno, które tutaj niedaleko od nas jest, tam może 2 kilometry, no to przecież nasz mecenas wynalazł z tytułu działania agencji straty mniej więcej na 1,5 miliona. Zgłosił ten fakt do prokuratury, przedstawił dokumenty i wie pan, jak to się skończyło? Umorzenie sprawy. Umorzenie sprawy. W Polsce można kraść, no. W Polsce naprawdę można kraść. A prawo, prokuratorzy, którzy powinni nas bronić, jakoś tego nie widzą, no. Gdybyśmy my coś zrobili, nie wiem, wybili tu szybę, zaraz by było masę policji, zaraz mielibyśmy problemy. I takich spraw naprawdę przedstawia się dużo. Przecież nas już tu chyba wszyscy odwiedzili, jeszcze nie było Pana Boga, ale żeby był, to by może zrobił porządek, no bo to już na to się patrzeć nie można, co tutaj się u nas dzieje w tym terenie. Na litość boską my prosimy o pomoc. Prosimy i prosimy Państwa, puszczajcie takie programy jak najczęściej. Niech opinia społeczna to słyszy, bo my walcząc o siebie, walczymy o całą Polskę, walczymy o wszystkich Polaków. I Polacy też niech to usłyszą i też niech nas wspomagają. Niech nam pomogą, bo naprawdę my sami nie możemy wiele wywalczyć. Oni z Warszawy tego tutaj nie widzą. Tam się rozmawia, tam się podpisuje porozumienia i jest zero realizacji. To jest coś przykrego. Naprawdę to jest coś przykrego.
Dziękuję. Mówił pan Wacław Klukowski. Ja widzę, że tutaj pan kiwa głową. Pan się zgadza z tym, co mówi pan Wacław? Proszę się przedstawić.
Barna Stanisław, Zeliszewo, gmina Recz. Panie redaktorze, jak najbardziej zgadzam się tutaj z Wackiem, bo chyba tutaj większość rolników, jak popatrzę, stoi w tych samych sprawach. Panie redaktorze, tak jak pan redaktor tu nawiązał do tego, że te ciągniki są piękne, ładne, za ileś tam tysięcy, oczywiście, że tak, tylko że te ciągniki, tak jak kolega wcześniej mówił, są po prostu w kredycie. kredyty są bardzo wysokie i my, na przykład ja powiem na swoim przykładzie, mam gospodarstwo po ojcu, ojciec miał 10 hektarów i całkiem nieźle sobie w tamtym czasie żył. Ja mam trochę więcej i po prostu mieliśmy te przez państwo. Państwo nam załatwiło takie coś jak refundację właśnie do tych maszyn. Dostałem 60%, skorzystałem, ale 240 tysięcy mam w kredycie. Ja to muszę spłacać. I dochodzi do tego, dochodzą jeszcze jakieś do tego ciągnika, muszą być maszyny, bo ten ciągnik nie będzie sam chodził, bo wtedy byłby zbędnym. Trzeba do tego osprzęt i to wszystko robi kolosalne pieniądze. Do tego kupno ziemi, do tego jakiś tam pracownik i to wszystko trzeba płacić. Po prostu w 2010, jak robiłem biznesplan, państwowa instytucja GDR robiła mi biznesplan, rzepak kosztował około 2000. W tym roku kosztował rzepak około 1100. Trzoda chlewna kosztowała w tamtym czasie około 5-6 zł. Teraz słyszę około 3 zł. Mógłbym tak wymieniać tutaj jeszcze wiele innych argumentów. I dopłaty, które dostajemy, proszę państwa, to jest pomoc do naszego rolnictwa i jak i żeby miasto zrozumiało, bo nieraz miasto mówi, że nie wie, o co chodzi tym rolnikom, takim sprzętem jeżdżą i tak dalej. Proszę państwa, te dopłaty, żeby nie były dopłacane, no to my byśmy już tutaj nie funkcjonowali. Nie mielibyśmy na nic, bo nieraz kukurydza i mógłbym jeszcze tam coś poszukać, ale dam przykład kukurydzy. Kukurydza jest po prostu w tym czasie nieopłacalną gałęzią. Kosztowała 1000 zł, teraz kosztuje w granicach 500 zł. Sucha kukurydza. No i dlatego tutaj jesteśmy, bo 2-3 lata temu była inna ekonomia w rolnictwie i państwo nam pozwoliło skorzystać z takich programów, jak mówię, jak ja miałem ciągnik maszyny. No a teraz ja nie mam za co spłacać. Jestem na krawędzi bankructwa i wielu rolników jest, myślę, na tym samym wózku jedzie. Solidaryzujemy się z wszystkimi rolnikami w Polsce. Koledzy na wschodniej stronie też mają ciężkie czasy, bo tam, wiemy, wybito im trzodę. Postawili nowe, też państwo dołożyło im do, na przykład do chlewni i różnych takich rzeczy. I teraz ich zostawiono z niczym. Pan minister, jak słucham, teraz mówi o milionach, że pomoc jest dla rolników. Tylko niech ktoś spyta pana ministra, ile tak naprawdę rolnik dostał. Bo jeżeli są jakieś klęski, proszę państwa, to my dostajemy jakie pieniądze do gospodarstwa? 6 tysięcy z haczykiem, jak jakaś susza była, czy coś takiego. No to są jakieś bardzo małe pieniądze. Jeżeli rolnik ma spłacać w tysiącach złotych, bo takie spłaty mamy, ja mam w granicach gdzieś około 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy rocznie muszę nazbierać pieniążków z rolnictwa. Czyli z tych produktów, jeśli będzie pogoda, ja muszę zaplanować sobie, a przy dobrych układach, że to zboże mi wyda, rzepak mi wyda i wtedy mam na spłatę. A jeśli coś by mi się powinęło, proszę państwa, no mnie nie ma. Przychodzi, tak jak pan redaktor powiedział, przychodzi komornik i zaczyna licytować. I co wtedy? Do kogo mam się zwrócić? Że mnie można powiedzieć, że okradziono, bo tak, jeśli biznesplan był przez państwową instytucję robiony i rzepa kosztował około 2000, teraz kosztuje 1100, kukurydza 1000, kosztuje 500, no to coś nie tak. No każdy potrafi liczyć, tak? I tutaj my żeśmy zostali troszeczkę wprowadzeni przysłowiowe maliny, proszę państwa. Temat, nie wiem, tutaj kolega może przedstawi później świnki, słyszałem jeszcze krówki, a ja jeszcze bym nawiązał może do dzików. Ten problem też mamy, proszę państwa. Naprawdę duże straty poczynione przez zwierzynę leśną. Kierujemy do kół łowieckich. Koła łowieckie płaczą, nie mają pieniędzy. Te odszkodowania, które są nam wypłacane przez koła, to też są niewielkie. Myślę, że też powinno zmienione zostać przez ustawodawcę prawo, które jest, bo państwo powinno też się poczuć, że oni są właścicielami tej zwierzyny, tak? A koło łowieckie dzierżawcami. I powinny iść jakieś środki od państwa też na zwierzynę leśną, bo są bardzo duże straty, to tak jak i szczury, myszy, tak i dziki, jelenie i tak dalej, robią nam bardzo wielkie straty. Kiedyś były inne koszty produkcji, teraz są bardzo wysokie i my musimy też rozliczać to. Jeżeli mamy duże straty w polu, czyli nie mamy mniej pieniążków w domu, tak?
Dziękuję ślicznie. Dziękuję, mówi pan Stanisław Barna. Proszę państwa, znamy tak zwane reformy Balcerowicza. Wiemy, że na wsi było wtedy bardzo źle.
Rolnicy mówili, że te reformy były przede wszystkim kosztem rolnictwa przeprowadzone po to, aby obniżyć inflację poprzez niskie ceny żywności. Wchodząc do Unii obiecano rolnikom pomoc w zamian za wolny import towarów z zagranicy, które mogłyby obniżyć dochody rolników. Powiedziano rolnikom, będziecie mieli rekompensatę po to, abyście mogli przetrwać. Nazwano tą rekompensatę dopłatą, a teraz one wszystkie są solą wokół tych, którzy nie rozumieją, tych ludzi, którzy dzisiaj są na naszym programie. Zostańcie Państwo z nami.
W całym kraju trwają akcje protestacyjne rolników, którzy chcą zwrócić na uwagę poprzez te protesty na różnego rodzaju problemy. Z nami jest pani Teresa Kowalczuk, członek Ekolandu. O czym pani chciałaby powiedzieć, na co zwrócić uwagę, jaki problem poruszyć?
Dobry wieczór Państwu. Na pewno znacie Państwo historię Argentyny i ludzi tam, którym się zabiera puszczę, przeznaczając bezwzględnie, stosując środki Roundup i opryski samolotów, przeznaczając pod uprawy GMO, czyli soja, która zalewa świat, a Europę szczególnie. Tam się już nie bawi, z nikim nie uprzedza o opryskach, giną dzieci. Był film taki pokazywany. Przedsmak tego, co się może stać tutaj w Polsce, ponieważ w Polsce opinia publiczna nie jest informowana o zagrożeniach wynikających z upraw GMO, ani o jego skutkach, a wręcz przeciwnie. Mówi się, że uprawy są bezpieczne dla zdrowia, bezpieczne dla ekosystemu, bezpieczne dla kieszeni, bo są bardzo ekonomicznie uzasadnione. Bzdura, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo. Ludzie, którzy znaleźliby się w takim niekontrolowanym obszarze upraw GMO, narażeni byliby również na różne eksperymenty naukowe czy pseudonaukowe na ich życiu i zdrowiu. A jeśli chodzi o GMO i prawo własności, konstytucja i poszczególne jej artykuły odnoszą się do ochrony praw własności. Między innymi przeczytam, bo to wypada przeczytać, artykuł 74 Konstytucji. Władze publiczne winny prowadzić politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. A artykuł 86 stwierdza, każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie i jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa. Artykuł 64 Konstytucji RP mówi, każdy ma prawo do własności. I tylko w drodze ustawy, tylko w zakresie ustawy, jeśli nie narusza ona istoty prawa własności. A tutaj te prawa łamane oczywiście naruszają prawa własności, kiedy sąsiedzi uprawiający GMO za chwilę prezydent podpisze, z pewnością podpisze tą ustawę o uwolnieniu GMO do środowiska i ekosystemu, o obrocie nasionami GMO. Na pewno podpiszę tą ustawę, jestem pewna, jak wszystko się dzieje na głowie, nie na głowie, a na nogach, to właśnie sąsiedzi będą na przykład uprawiać GMO, zboża czy inne uprawy GMO, które się rozprzestrzenią, bo nie ma żadnych barier dla upraw GMO.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Teresą Kowalczuk. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Za chwilę poruszymy dalsze inne problemy rolników.
Pan Kazimierz Zaklukiewicz jest naszym kolejnym rozmówcą. Proszę państwa, te wszystkie problemy z nabyciem ziemi odbijają się również na kondycji gospodarstw. Ludzie coś muszą uprawiać, coś muszą jakąś hodowlę prowadzić. Co pan chowa w swoim gospodarstwie? Jaki jest problem u pana?
Ja jestem producentem trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, to znaczy hoduję świnki od prosiaka, mam swoje lochy, maciory, od prosiaka do tucznika.
No to jest pan, można powiedzieć, ewenementem, bo już coraz mniej tych rolników jest, którzy trzodę chlewną mają, ponieważ słyszymy, że tak dużo tej trzody, mięsa wieprzowego jest sprowadzane z Danii.
Jak pan redaktor zauważył, my parę dni temu spotkaliśmy się, no może w szerszym gronie, jak tutaj, i powiedzmy ustaliliśmy jakby, co będziemy robić na tym proteście. No i ustaliliśmy właśnie, żeby ktoś się wypowiedział na temat trzody chlewnej. Nie było nikogo poza mną, nie było chętnych. I pytam się tutaj innych, czy ktoś tutaj produkuje, hoduje jeszcze trzodę chlewną. Nie ma takich ludzi. Jestem jedyny, powiedzmy, w mojej gminie nikt nie już trzody chlewnej nie hoduje. W ościennych gminach również. No jak wszyscy wiemy, produkcja trzody chlewnej w Polsce spadła o 40%, czyli było w dobrych czasach 19-20 milionów sztuk, w tej chwili jest 10, mówi się, że 11.
A w czym jest największy problem? Problem ceny?
Największy problem to jest właśnie problem ceny.
To ile rolnik dostaje za tą wagę bitą ciepłą?
W trzodzie chlewnej zawsze były górki i dołki. I teraz raz było lepiej, raz gorzej. Różnie to bywało. Zazwyczaj było gorzej, no ale jakoś tam żeśmy żyli. W momencie wprowadzenia embarga przez Rosję, no i kryzys w rolnictwie, jaki w tej chwili istnieje, ceny przed właśnie embargiem, ja sprzedawałem tuczniki 5,56 zł. Dla mnie powiedzmy 5 zł jest ceną taką zerową. W tej chwili sprzedaję po 3,50.
Za kilo?
Za kilogram żywca. Proszę pana, przed tym tutaj spotkaniem przeszedłem się tak po sklepach mięsnych, chciałem sprawdzić tego. Kaszanka 9 zł za kilogram, podroby 6-7 zł, słonina 6-7 zł. Nie ma w sklepie artykułu, który by był tańszy niż ja, niż mój żywiec.
Jest. Pan hoduje świnie, a nie stać pana na wieprzowinę, jakby pan chciał kupić.
Dokładnie. Dobrze pan redaktor zauważył.
Myślę, że to wystarczy. Przejdę do kolejnej rozmowy, ponieważ nasz program dobiega powoli końca. Pan odnośnie mleka, tak? Proszę powiedzieć, jaka sytuacja jest, jeśli chodzi o mleko w waszym województwie?
Paweł Janoch, jestem rolnikiem, hodowcą krów mlecznych. Do niedawna sytuacja była wręcz wymarzona. Zaczęły krowy wracać na Pomorze Zachodnie. Zostało co prawda niewielu rolników, bo tutaj jest około 640 gospodarstw, które produkują na mleczarnie, czyli to są hurtowi dostawcy. No ale to, co się dzieje w kraju, rosyjskie embargo, no i brak, właściwie biała flaga wywieszona przez ministra w sprawie kar za nadprodukcję. Za chwilę przestanie obowiązywać prawo dotyczące kwotowania mleka. Natomiast z polskiego mleczarstwa zostanie wyrwane prawie 1 mld zł.
Panie Pawle, czy ja dobrze rozumiem, bo tak, pan mówi, że przez jakiś czas, nie tak długi, była sytuacja wręcz idealna, więc rolnicy pobrali kredyty na kupno chociażby takich maszyn, renowacje obory, a teraz okazuje się, że sytuacja jest bardzo kiepska i jeszcze będzie gorsza, bo nie będzie limitów, a więc przyjdzie ten komornik, tak czy nie?
To znaczy jest wiele gospodarstw najlepszych, te, które zainwestowały. Produkcja mleka jest bardzo kapitałochłonna. To są także wielkie obostrzenia sanitarne i weterynaryjne. I żeby im sprostać, trzeba bardzo mocno zainwestować w gospodarstwo i najlepsze gospodarstwa wzięły kredyty, rozwinęły produkcję, często przekroczyły ten przyznany limit. Limity odchodzą w przeszłość, natomiast polskie mleczarnie zostaną przez Unię Europejską. Już jest rozporządzenie. My będziemy windykować naszych chłopów. Musimy im wyrwać pieniądze i ten prawie 1 mld zł wrzucić do kasy Unii Europejskiej. Jest to sytuacja chora. Mamy króla Europy, królową w tej chwili, mamy prezydenta, mamy premiera i mleczarstwo polskie, które właściwie jest perłą gospodarki. My 30% naszej produkcji eksportujemy. Także żywimy mlekiem nasz naród i jeszcze 30% eksportujemy na, chociażby na, nawet na rynki europejskie, do starej Unii, bo jesteśmy konkurencyjni. I w tej chwili przykręci nam się bardzo mocno śrubę. I pod, część ekspertów szacuje, w Polsce jest 140 tysięcy gospodarstw, które produkują mleko. W ciągu najbliższego roku, dwóch lat te mechanizmy, które w tej chwili zafunkcjonują z ramienia Unii Europejskiej, być może wypchną tego, z tego rynku, wyrzucą około 40 tysięcy gospodarstw.
No, ciekawe, co z tymi ludźmi się stanie, bo gospodarstwo to przede wszystkim ludzie. Dziękuję panie Pawle, mówił pan Paweł Janoch. Kończy się nasz program. Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego i przewodniczący Rady Wojewódzkiej Solidarności Rolników Indywidualnych w tymże województwie. Panie przewodniczący, bardzo wiele słów tu już padło. Myślę, że nasi widzowie zrozumieli bardzo wiele z tych waszych postulatów. Jaka przyszłość was czeka przez najbliższe godziny tutaj? Co zamierzacie zrobić?
No jest potężny kryzys w rolnictwie, a mówicie, że jest problem z powiększeniem gospodarstw. Okazuje się, że praktycznie całe rolnictwo i wszystkie działy są pod kreską i jest, jeżeli nic się nie zmienia, a faktycznie jest to hasło, bo już tego przemysłu nie mamy, handlu nie mamy, nie widzimy tego różowo. I jest, to jest nasza ostatnia chwila, żeby rolnicy się zjednoczyli. Proszę Państwa, jest kuriozum, bo rząd po prostu chce sprzedać ziemię, a jest taka instytucja powszechnie w Europie stosowana jak dzierżawa i dzierżawa dziedziczna, a tylko dzierżawa może nadać charakter narodowy tej ziemi, bo mając państwo w rękach tą ziemię, ona będzie miała narodowy charakter.
Panie przewodniczący, czy dobrze rozumiem? Chodzi o to, aby agencja zezwoliła rolnikom na wydzierżawienie tej ziemi, bo sprzedać no to nie będzie ich stać, tak? Czy to o to chodzi?
Tak, o to. Jednej strony o to chodzi, a z drugiej strony chodzi, jeżeli sytuacja będzie taka, jak jest, to rolnicy tą ziemię sprzedadzą. Tylko pytam się, kto to kupi, bo Polaków nie będzie. I przede wszystkim o to chodzi, żeby doprowadzić polskie rolnictwo do ruiny i obcy przejmą tą ziemię za czapkę śliwek. Tak jest. Oni mają na to pieniądze. Według statystyki Niemcy, produkcja zwierzęca wzrosła o 2%, w Danii o 2%, a w Polsce spadło o 60%.
Dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa, żegnamy się z państwem z Pyrzyc. Kto sprzedaje ziemię, zdradza naród. To temat naszego dzisiejszego programu. I tak widzą tę sytuację ci ludzie, nasi rodacy, którzy są tutaj w Pyrzycach przed siedzibą oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych. Z Pyrzyc żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.